Lektury Paranormalium.
Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule: Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Dedjean. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości. Na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Śmierć z kosmosu. Pod koniec 1958 roku w serwisach informacyjnych cytowano czołowych meteorologów amerykańskich, którzy na podstawie badań doszli do wniosku, że na pogodę ziemską wpływa także pył kosmiczny. Obłoki mikroskopijnych cząsteczek, przez które Ziemia przechodzi czasami w swoim szalonym pędzie, pokonując przestrzeń kosmiczną. Wiemy, że do wystąpienia zarówno opadów deszczu, jak i śniegu potrzebne są drobne cząsteczki, wokół których mogłyby formować się kropelki wilgoci, by później spaść w postaci deszczu lub śniegu. Wiadomo także, że miliardy drobnych cząsteczek przedostają się każdego dnia do atmosfery, gdy Ziemia przechodzi przez obłok czy warstwę pyłu kosmicznego. Wtedy to powstają odpowiednie warunki dla wystąpienia deszczu, pod warunkiem, że w momencie pojawienia się pyłu w powietrzu jest wilgoć. Astronomowie odkryli, iż okazałe warkocze komet są niezwykle rozrzedzonymi ciałami pyłowo-gazowymi, składającymi się z cząsteczek tak drobnych, że nawet niewiarygodnie małe ciśnienie światła może spowodować ugięcie się warkocza. Od czasu do czasu Ziemia przechodzi przez takie skupiska materii kosmicznej, warkocze komet, niekiedy z bardzo nieprzyjemnymi skutkami, które mogą być albo zwykłym zbiegiem okoliczności, albo i nie. Już w starożytności zwrócono uwagę na możliwości istnienia związku między kometami i zarazami. Biblia w pierwszym rozdziale Kronik opowiada, jak to król Dawid ukrywał się na klepisku w Ornam, kiedy jego przerażona świta ujrzała ogromną kometę ciągnącą za sobą ognisty warkocz wypełniający niebo. A wkrótce potem wybuchła wielka epidemia, pochłaniając 70 tysięcy istnień ludzkich. W 1665 roku pojawiła się inna okazała kometa z królewskim majestatem przesuwając się po niebie i ciągnąc za sobą warkocz, przez który przeszła Ziemia. Może znowu tylko dziwnym zbiegiem okoliczności zaraza nawiedziła świat. Niesławna czarna zaraza, która zabiła miliony ludzi i zdziesiątkowała ludność miast i kontynentów. Współczesna nauka odkryła, że wiele chorób jest wywoływanych przez maleńkie stworzonka, których część jest tak mikroskopijnie mała, że można je dostrzec i wykryć tylko przy fantastycznym powiększeniu mikroskopu elektronowego. Wiadomo także, iż wiele drobnoustrojów może przetrwać zamrożenie bez widocznej dla siebie szkody. To samo dotyczy wirusów. Jeśli chorobotwórcze drobnoustroje i lub wirusy występują także w pyle kosmicznym, można logicznie przypuszczać, że pył nie tylko wywołuje zmiany pogody, ale również epidemie, jak utrzymywali już starożytni. A ponieważ niektóre rasy ludzkie są bardziej od innych odporne na pewne choroby, epidemie nie wśród wszystkich sieją takie samo spustoszenie. Istnienie czegoś, co można nazwać odpornością rasową, zostało udowodnione w przypadku dymienicy morowej, która w latach 1896-97 zabiła w Indiach setki tysięcy tubylców, podczas gdy Europejczycy swobodnie i prawie bezkarnie poruszali się po terenach nawiedzonych przez tą chorobę. Niekiedy choroby pojawiają się z dramatyczną raptownością i obiegają świat, nie oszczędzając żadnej rasy ani koloru skóry. Takim mordercą była w 1347 roku Czarna Śmierć, która nadciągnęła wkrótce po pojawieniu się komety i wydawało się, że zaatakowała całą Ziemię jednocześnie, zabijając w ciągu 3 strasznych lat prawie połowę jej mieszkańców. Daniel Webster przeżył epidemię grypy, która zebrała obfite żniwo w wielu krajach, i to właśnie on zwrócił uwagę na pojawienie się choroby jako następstwa zbliżenia się komety. Możliwe, że błędnie interpretował on fakty, a może i nie. Analiza spektroskopowa warkoczy komet ujawniła, że zawierają one ogromne ilości gazów, a niektóre z nich są śmiertelne dla ludzi. Przechodzimy więc przez warkocze komet nawet o tym nie wiedząc. Nic więc dziwnego, że wówczas nasza atmosfera wchłania część gazów i pyłu. Przeprowadzono również badania naukowe nad długofalowym wpływem niewielkich ilości śmiercionośnych gazów na tkanki żywych istot. czy osłabia je to do tego stopnia, że padają ofiarą popularnych chorób, na które normalnie byłyby odporne? Czy powolne, stopniowe przenikanie pyłu kosmicznego i kosmicznych gazów do naszej atmosfery odgrywa jakąś rolę w przygotowaniu ludzi do nadejścia epidemii? Historia obfituje w epidemie i komety. Czy są one ze sobą powiązane? Nikt nie jest w stanie powiedzieć, ale człowiek od dawna bał się obydwu. Może słusznie, mając ku temu powody.
Lektury Paranormalium.
Zdumiewające deszcze. Niebo wydaje się być puste, lecz jest to złudne wrażenie, gdyż obserwacje i notatki mówią o tak dziwnych rzeczach spadających z nieba, że aż trudno uwierzyć. Zdarzyło się to 22 grudnia 1955 roku. William Shannon i George Brinsmade, profesjonalni ilustratorzy z RCA Service Company w Aleksandrii w stanie Victoria w Stanach Zjednoczonych, jechali samochodem do pracy. Znajdowali się na równej, łagodnie wijącej się autostradzie Mount Vernon Highway, gdy, jak relacjonują, nagle rozległ się przeraźliwy huk i pojawiła się ogromna dziura w przedniej szybie. Na podłodze samochodu leżała duża zamrożona ryba o długości 25 cm. Spadła prosto z nieba jak bomba, z taką siłą, że wybiła w bezodpryskowym, bezpiecznym szkle dziurę o średnicy 30 cm2 i spowodowała pęknięcie przedniej szyby w poprzek na całej długości. W pobliżu nie było żadnych samochodów, samolotów, ani nic takiego, co mogłoby wyjaśnić to zdarzenie. Tylko zamrożona ryba, potłuczona przednia szyba i dwoje przerażonych ludzi, którzy zawrócili i pojechali prosto do domu. Nauczeni, że w niebie nie ma ryb, zamrożonych ani w żadnej innej postaci, niechętnie uznajemy takie świadectwa za prawdziwe. Aż do 1805 roku astronomowie naśmiewali się z pomysłu, że z nieba spadają kamienie i kawałki żelaza. W niebie nie ma kamieni, dlatego też nie mogą one stamtąd spadać. Wszystko było proste dopóki Biot, znany fizyk i członek Akademii, nie zaczął badać spadających kamieni. Udowodnił, że one naprawdę spadły z nieba, o czym od lat mówili ciemni wieśniacy. Niegościnne wrzosowiska rozciągające się wzdłuż kanału Brystolskiego na północ od hrabstw Devon i Somerset w Wielkiej Brytanii znane są głównie ze wspaniałych owiec i robionych z ich wełny poszukiwanych tkanin. Ale nocą 10 listopada 1950 roku coś niezwykłego wpisało się do historii tej cichej okolicy. Owej nocy Edward Latham wielokrotnie słyszał zaciekłe szczekanie swego owczarka. Coley czynił to z reguły tylko wtedy, gdy coś było nie w porządku. Latham wstał i wyszedł na dwór. Niebo było bezchmurne. Nie zauważywszy niczego niezwykłego, Latham pomyślał, iż pies po prostu oznajmiał, że stoi na posterunku. Ale wraz z nadejściem ranka Lathama czekała niespodzianka. Jego pies ponownie szczekał jak oszalały. Tym razem jakieś 50 metrów od domu. Kiedy Latham dotarł na miejsce, znalazł tam jedną ze swych owiec, nieżywą, z głębokim ukośnym rozcięciem wzdłuż grzbietu poniżej szyi, tak jakby była uderzona siekierą. Obok ciała owcy leżał klocek lodu, który, jak się okazało, ważył około 6 kg. Kawał lodu spadł na ziemię z taką siłą, iż wbił się na głębokość ponad 20 cm. Latham powiedział później władzom. Ta owca została zabita, jakby uderzył w nią piorun. Na całym polu i wzdłuż drogi znalazłem wiele innych bryłek przeźroczystego, twardego lodu. Większość z nich była wielkości talerza, chociaż były i większe. Po długim dochodzeniu The British Air Ministry musiało przyznać, że nie jest w stanie wyjaśnić tego zjawiska. Lód nie pochodził z samolotów, ani też nie powstał na skutek burzy, a na dodatek ministerstwo stwierdziło. Fakty nie sugerują, że mogło to być normalne zjawisko meteorologiczne lub też jakieś znane zjawisko przyrodnicze. Ledwie całe podniecenie tą sprawą zdołało przygasnąć, zdarzenie powtórzyło się 24 listopada 1950 roku. Tak samo jak poprzednim razem nie było większego mrozu, a niebo było bezchmurne. We wczesnych godzinach nocnych bryła lodu, sześcian o boku 30 cm, spadła na ziemię. Przeszyła dach garażu w Wandsworth koło Londynu i narobiła tyle hałasu, że stróż nocny wezwał policję, zgłaszając wybuch bomby. Ponowne badania naukowe przeprowadzone przez Air Ministry nie przyniosły rozwiązania tej zagadki. Te niewytłumaczalne spadki brył lodowych nie są zjawiskiem charakterystycznym dla Anglii. Gdzieś w połowie kwietnia 1958 roku deszcz lodowy spadł na podwórze państwa Kozłowskich w Napa w Kalifornii. Duże postrzępione kawały lodu od 25 do 30 cm średnicy. Niektóre z nich wbiły się w ziemię do połowy. Na tym obszarze nie było żadnych lotów samolotowych. W tym miejscu należy także przypomnieć przeżycie, jakie było udziałem Edwina Groofa, farmera z okolic Reading w stanie Pensylwania. Usłyszał on gwiżdżący dźwięk, a w chwilę później ważący ponad 20 kg kawał lodu spadł na ziemię tuż obok przerażonego farmera. Zawołał żonę i gdy tak stali, przyglądając się pierwszemu kawałkowi, drugi, odrobinę mniejszy, spadł ze świstem i wbił się w ziemię. Wezwano szeryfa, ten powiadomił Air Force, zaś lotnictwo z kolei wezwało meteorologa. Stwierdził on, że jest to zwykły lód przyniesiony przez silny strumień powietrza, poruszający się z wielką prędkością. Teoria ta została jednak zarzucona, gdyż wiatr nie byłby w stanie podnieść brył lodu i unieść ich na taką wysokość. Bryły lodowe Eda Groofa spadły na ziemię 30 lipca 1957 roku. 14 sierpnia 1957 roku w Gowen City w Pensylwanii na ziemię spadła większa ilość brył, a 8 września 1958 roku ogromny kawał lodu przeleciał przez dach składnicy przy 510 North 3rd Street w Chester, także w Pensylwanii. Jak w poprzednich przypadkach, nikt nie dał żadnego sensownego wyjaśnienia. Ale chyba najdziwniejsze zdarzenie przytrafiło się państwu Batsy Galupo z 336 Greyston Road, Old Bridge w New Jersey. Wieczorem 2 września 1958 roku, około godziny 21, oglądali oni telewizję w swoim living roomie, kiedy pan Batsy Galupo poszedł do kuchni, aby zrobić sobie kawy. Gdy ponownie usiadł przed telewizorem, usłyszał przeraźliwy rumor. Bryła lodu wywaliła metrową dziurę w dachu i w suficie kuchni. 4 lipca 1956 roku ogromne bryły lodu porozbijały samochody w Long Beach w stanie Kalifornia. Celem ataku była ulica American Avenue z rzędami zaparkowanych samochodów. Trzy z nich zostały poważnie uszkodzone przez krystalicznie czysty lód spadający ze świstem z bezchmurnego nieba. W mieszczący się przy 1480 American Avenue parking używanych samochodów na sprzedaż L.A. Smitha trafiła ogromna bryła lodu. Ciężki kloc, który uderzył w jeden z samochodów z taką siłą, że maska i błotnik zostały zerwane, odsłaniając silnik. Pracujący na parkingu H.A. Boyd powiedział gazecie Los Angeles Examiner: właśnie skończyłem czyścić ten samochód i odszedłem od niego na odległość około 1,5 metra, gdy usłyszałem świst. Spojrzałem w górę i zobaczyłem, że w powietrzu pełno jest dużych i błyszczących kawałków spadającej w dół materii. Ogromna bryła lodu wielkości ludzkiej głowy rozbiła się na tym samochodzie, a kawałki lodu spadały na cały parking. Lekko po przekątnej, po drugiej stronie ulicy, gdzie spadły bryły lodu, były pilot P-38 Charles Roscoe siedział w swym biurze, gdy nagle usłyszał huk. Później powiedział władzom: to brzmiało jak wybuch armatni. Wybiegłem więc, aby zobaczyć, co się dzieje. Kiedy doskoczyłem do drzwi, coś grzmotnęło w dach biura z takim łoskotem, jakby zwaliła się wielka skała. Spojrzałem w górę. Słońce oświetlało wielkie bryły spadające z wysokości około 6000 metrów. Obracały się w powietrzu i miałem wrażenie, że na ziemię spływa lodowy wodospad. Szukałem samolotu, ale żadnego nie zauważyłem. Meteorologowie zakończyli całą tę sprawę tłumacząc, że były to po prostu bryły lodu, które odpadły od poszycia samolotu. Ich wyjaśnienia zostały jednakże uznane za nieprawdopodobne przez władze lotnictwa, które stwierdziły, że niemożliwe jest, aby tak duże bryły lodu utworzyły się na powierzchni samolotu, a do tego żaden samolot nie mógłby zrzucić tyle lodu w jedno miejsce w ciągu 2 minut. W 1921 roku w Portland w stanie Oregon biała błyszcząca materia przypominająca kawałki wypolerowanej porcelany spadła migocząc wraz z towarzyszącymi jej sporymi kawałkami lodu na obszar o powierzchni około 30 metrów kwadratowych. Dziesiątki kilogramów poszarpanego na strzępy mięsa spadły 9 sierpnia 1869 roku w Los Nitos Township w stanie Kalifornia na posiadłość zaskoczonego i zdenerwowanego właściciela gospodarstwa hodowlanego, niejakiego Hansona. Mięso w postaci drobnych strzępów i pasków o wymiarach wahających się od wielkości dolara do rozmiarów ludzkiej ręki było świeże, ale szybko uległo zepsuciu. Zajmujący się jego badaniem zauważyli, że po jednej stronie miało drobną czarną szczecinę. Nie potrafili jednak wyjaśnić, skąd się ona wzięła, ani też jakim cudem mięso spadło z nieba na gospodarstwo hodowlane pana Hansona. 1 marca 1876 roku w Bath County spadło coś, co specjaliści z uczelni Lexington określili jako pół fury kawałków mięsa pokrojonego w cienkie paski, niektóre dość krwiste, porozrzucanych na przestrzeni o szerokości około 15 i długości około 90 metrów na dwóch polach miejscowej farmy. Z nieba, według relacji świadków, spadają tak dziwne rzeczy jak skały, kawałki żelaza, orzechy laskowe, żaby, ogromne bryły lodu, a czasem także świeże mięso. Ciekawe, skąd to wszystko się bierze.
Lektury Paranormalium.
Węże spadły na Memphis. Memphis w stanie Tennessee słynie z wielu miejsc, ludzi i wydarzeń. Z pewnością nie jest znane z ponurych osobliwości, z jednym wyjątkiem. Deszczu węży, który spadł na miasto w styczniu 1877 roku. W pamiętnym roku Memphis było portem rzecznym zamieszkanym przez 45 tysięcy osób. Po roku połowa mieszkańców opuściła miasto, uciekając przed żółtą febrą. Z tych, którzy pozostali, 1/3 zmarła. Memphis posiadało już tylko 13 tysięcy mieszkańców. Niewątpliwie epidemia przyczyniła się do zapamiętania deszczu węży przez mieszkańców miasta. Czasopismo Reader's Digest z 1982 roku publikuje w niewyjaśnionych zagadkach część opisu z 10 lutego 1877 roku przedstawionego przez Scientific American. Deszcz żywych węży w Memphis, stan Tennessee. Tysiące małych gadów o długości od 30 do 50 cm pojawiło się w południowej części miasta. Zostały prawdopodobnie przyniesione przez huragan i uniesione w powietrzu na dużą odległość, ale w jakim miejscu węże istnieją w takiej obfitości, jest tajemnicą. Tego rodzaju incydenty nie były nieznane nawet w roku 1877. W książce Lowe z 1931 roku kronikarz anomalii Charles Ford pisał, że zebrał 294 przypadki, kiedy to żyjące stworzenia spadły z nieba. W większości jednak były to żaby, ropuchy, ryby i węgorze. Ford znał tylko 4 przypadki z wężami. Memphis pozostaje udokumentowanym przypadkiem, gdy na ulicę spadło mnóstwo żywych węży. W swojej klasycznej pracy z roku 1919, Księga Rzeczy Wyklętych, Charles Ford poświęcił prawie 2 strony sprawie deszczu węży w Memphis. Cytował sprawozdania z wydarzenia z Scientific American Monthly Weather Review ze stycznia 1877 roku i New York Timesa. Wszystkie 3 źródła stwierdzały to samo. Tysiące żywych węży spadły podczas ulewy w Memphis. Czytając zwięzłe opisy z gazet w Memphis, opublikowane zaraz po zdarzeniu, jasne jest, że deszcz węży był w najlepszym wypadku kontrowersyjny. We wszystkim, co napisano o wydarzeniu, nie było wzmianki o żadnej osobie, która widziałaby spadające węże. Ford trafnie jednak zauważył, że niewiele osób spaceruje w czasie ulewnego zimowego deszczu. W poniedziałek 15 stycznia 1877 roku, około 10:20 rano, gwałtowna ulewa dotarła do Memphis z południowego zachodu. Deszcz padał 15 do 20 minut. Kiedy przestało lać, w południowej części Memphis ludzie zauważyli, że ich podwórka, chodniki, rynsztoki i ulice pokryte są małymi, niejadowitymi, wijącymi się wężami, pełzającymi we wszystkich kierunkach. Węże były brązowe, czarne i z ciemnymi plamkami oraz miały małe, ale charakterystyczne czarne główki. Wykazywały tendencję do zbijania się w masę i robiły się jaśniejsze po włożeniu do świeżej wody na cały dzień. Ich ilość szacowano na tysiące do milionów. Stwierdzono, że następnego dnia liczba ich zmniejszyła się, a w środę zostało już tylko kilka. Nieznany człowiek w południowej części Memphis zgromadził około tuzina węży w butelce z wodą i zabrał je do biura miejscowej gazety Weekly Public Ledger. Gazeta ta wychodziła we wtorki i opisywała wydarzenia z poprzedniego tygodnia, więc 9-zdaniowa wzmianka o deszczu węży nie ukazała się przed 23 stycznia, ale gazeta przekazała historię dalej telegraficznie. Ten przekaz był podstawą dla wszystkich innych relacji o tym wydarzeniu. New York Times opisał to wydarzenie jako pierwszy 18 stycznia w artykule Tysiące węży w Memphis. Interesujący jest fakt, że większość mieszkańców Memphis nie miała pojęcia o wydarzeniu, dopóki nie ukazał się artykuł w gazecie Ledger 6 dni później. Wzmianka New York Timesa głosiła: podczas gwałtownego deszczu w poniedziałek w południowej części miasta zaobserwowano spadające, małe, żywe węże. Jeszcze wczoraj były ich tysiące. Mają długość od 30 do 50 cm. New York Herald opublikował dłuższą relację 29 stycznia. Porównując deszcz węży do doniesień o wężach morskich, gazeta dodaje, że łatwowierność czytelników powinna jeszcze to wytrzymać, chociaż historia o wężach w Memphis to już być może za dużo. Gazeta pisała, że próbowała bezskutecznie zainteresować wielu przyrodoznawców z Nowego Jorku, przesyłając okazy do identyfikacji. Herald skontaktował się następnie z mieszkańcem Memphis, który przyznał, że czytał artykuł w gazecie Ledger 23 stycznia. Powiedział, że węże zostały zabrane do jej biura. Stwierdził, że sierżant McIlroy wyznał mu, iż sam poszedł na miejsce wydarzenia 17 stycznia i zebrał kilka dodatkowych węży. McIlroy potwierdził, że węże znajdowały się tylko w dwóch rejonach w południowym Memphis, przy ulicach Vance, St. Paul, Orleans i Lauderdale, odpowiednio na północy, południu, wschodzie i zachodzie. W 1877 roku w tym rejonie stały domy w stylu wiktoriańskim i domki służących. McIlroy powiedział Scherrerowi, że węże, które złapał, różniły się długością. Miały od 15 do 30 cm, a ich średnica zbliżona była do średnicy drutu do robienia swetrów. Miały charakterystyczne główki, nie lubiły być dotykane i zdechły po paru dniach. McIlroy twierdził, że nie poruszały się jak węże, ale posuwały przednią część ciała do przodu i podciągały resztę, tworząc coś w rodzaju haczyka. Mogły podnosić się również w górę od 12 do 15 cm, jakby szukały podparcia. Z odkryć doktora Scherrera Herald wysnuł wniosek, że stworzenia te nie były z pewnością wężami. Silny poryw wiatru porwał kolonie robaków z zarośli i wirując cicho opuścił je w Memphis wraz z ulewą ku niezadowoleniu samych robaków. Z powodu krytycyzmu Heralda i całkowitego braku zainteresowania wykazywanego przez inne gazety w Memphis, 6 lutego Ledger przedrukował artykuł Heralda z 29 stycznia pod tytułem Nowojorski Herald ma robaki. Była to ostatnia publikacja na temat tego wydarzenia. Dokładna identyfikacja stworzeń, które nawiedziły Memphis w 1877 roku, pozostaje tajemnicą. Rozmowy z przedstawicielami armii amerykańskiej nie pozostawiły wątpliwości, że nie ma notatek na temat węży w raportach Wojsk Łączności. Kiedy opisano te stworzenia Jamesowi Jacobowi, specjaliście od kręgowców z Uniwersytetu Stanowego w Memphis stwierdził od razu, że nie mogły to być węże. Żaden wąż nie porusza się, wyginając ciało na podobieństwo haczyka. Profesor biologii Carl Brown z tego samego uniwersytetu podzielił zdanie doktora Jacoba. Doktor Brown zasugerował, że zwierzęta mogły być robakami włosia końskiego, ale poprosił o konsultację eksperta od egzotycznych bezkręgowców. Tak jak jego poprzednicy, James F. Payne był zafascynowany starym sprawozdaniem, ale był również sceptyczny. Doktor Payne, szef Wydziału Biologii, twierdził, że u podstaw całej tej historii leży brak wiedzy na temat robaków w połączeniu z rozdmuchaniem całej sprawy. Doktor Payne wykazał, że przed rokiem 1910 robaki Włosia Końskiego nie były dobrze znane. Według wierzeń ludowych, kiedy włos z ogona końskiego spadnie do wody, kilka dni później zmienia się w żywego robaka. Dokładne badanie wody wykazuje zwykle obecność martwego insekta, ale przed 1910 rokiem zakładano związek między żywym robakiem a nieżywym insektem. Robaki mogą pojawić się w dużej ilości po ulewie i często skręcać się i zbijać w masę. Payne twierdził, że robaki te często są widziane w Memphis po ulewie. Robaki owe zaczynają swe istnienie jako pasożyty rozwijające się wewnątrz żuków, pasikoników i innych dużych owadów. Kiedy znajdują się w wodzie, w dalszym stadium swojego rozwoju wychodzą z owadów jako długie, cienkie, skręcone robaki. Żyją tylko dzień lub dwa, dopóki się nie rozmnożą. Ich skręcanie się służy celom reprodukcji. Często znane są jako węże Włosia Końskiego, ponieważ myli się je z wężami. Są czarne, o długości od 15 do 45 cm i grubości od szpilki do cienkiego drutu. Payne uważa, że stworzenia z Memphis były tymi właśnie robakami. Ale owa identyfikacja prowokuje do paru pytań. Jest na przykład nieprawdopodobne, żeby tysiące nieżywych owadów zakażonych robakami znalazło się w tym jednym rejonie. Jest nieprawdopodobne, chociaż nie niemożliwe, żeby wszystkie wyszły w tym samym czasie w środku zimy. W żadnym wypadku robaki nie mają charakterystycznych główek i plamek. Nie jaśnieją w świeżej wodzie i nie poruszają się w sposób haczykowaty. Payne przyznaje, że jeśli weźmiemy pod uwagę opisy świadków, mamy do czynienia z innymi stworzeniami i prawdopodobnie chodzi tu o pijawki. Pijawki z północnych wód osiągają swój ilościowy szczyt w środku zimy. Wodne pijawki gromadzą się w masy w ilości 700 sztuk na metr sześcienny. Tornado, trąba wodna lub huragan mógł przenieść dużą kolonię i upuścić na Memphis. Co więc w końcu spadło na Memphis w pamiętnym styczniu 1877 roku? Był to fragment książki Thomasa DeGina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Lektury Paranormalium.